Chciałbym rozpocząć mój wykład od przekazania pozdrowień, gdyż w ostatnim tygodniu, w ostatnim weekendzie miałem społeczność z trzema zborami. Jeden Iłowa, pod samą zachodnią granicą, blisko już Berlina. Potem Poznań, ci bracia, którzy się na Kresowie zbierają. I Podkoło Piotrkowa, Wola Krzysztofolska, chyba taki miałem objazdowy w trzech różnych zborach. Trzy różne osobowości, wszyscy bracia, ale różne. Różne wrażenia, o których by dużo mówić, ale ile by nie mówić, to się tego nie odda, bo to trzeba przeżyć i zobaczyć. Ale oni wszyscy, te trzy zbory, czyli Łowa, Poznań i Wola Krzysztofolska, Koło Piotrkowa Trybunalskiego, swoje pozdrowienia dołączyli do przekazywania dalej, czyli także do naszego zboru. Temat, który dzisiaj będę chciał rozważyć, to będzie kontynuacja tego, jaki chyba trzy tygodnie temu mieliśmy wspólnie, tam na tej drugiej sali z braćmi. Bo wtedy, jak Państwo pamiętacie, jeśli którzy byli, zaczęliśmy rozważać objawienie 21 rozdział, a werset 8. Z tego powodu, że w tymże wersecie 8, objawienie 21:8, mamy wymienione cechy osób, które ostatecznie znajdą się w jeziorze gorącym ogniem i siarką, to znaczy w jeziorze, które reprezentuje którą śmierć. Rzecz bardzo nieprzyjemna. Nikt z nas nie chciałby się znaleźć w tym jeziorze. Biblia poza tym, że zachęca do tego, do świętości i podaje, jak ta świętość ma wyglądać, takich rzeczy jest więcej, to jednak także na koniec, a to mówi, kto nie uzyska życia wiecznego. I życia wiecznego nie uzyskają ci, którzy będą mieli chociaż jedną z ośmiu cech wymienionych w objawieniu 21:8. Przeczytam cały werset na razie. Udziałem zaś bojaźliwych, niewierzących, skalanych, zabójców, szeteczników, czarowników, bawochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką, to jest śmierć która. Na tym pierwszym naszym, tak w pierwszym odcinku, jakieś 3 tygodnie temu, czy 4, omówiliśmy sobie bojaźliwych, czyli tych, którzy napełnieni są strachem. Dla przypomnienia tylko powiem, że ci bojaźliwi, ci pełni strachu, to ci, którzy boją się postępować zgodnie z miłością. Wersetem, który, może ten werset też właściwie przywołam, wersetem, który nam rzucił światło, jak należy rozumieć tych bojaźliwych, tych napełnionych strachem, był pierwszy list Jana 4:18, 2 minuty na przypomnienie. Nie wiem, jak będzie wyglądało przypominanie, kiedy będziemy już omawiali 5, 6, 7 i 8, prawda? W końcu nie będzie czasu na nowy wykład. No, ale na razie mamy dopiero drugi, to się nie musimy martwić. Pierwszy list Jana 4:18. W miłości nie ma bojaźni albo strachu. Wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń, i tam mamy w nowym przykładzie, drży przed karą. W Biblii Gdańskiej było bojaźń ma udręczenie. Ani jeden nie jest zbyt dokładny. W oryginale greckim ten bojaźń to strach ma kolasin. A badacze doskonale wiedzą, co to jest greckie kolasin. My troszeczkę znamy grekę. Dzięki temu, że analizujemy biblijne wersety i czasami zaglądamy do oryginałów, możemy się pochwalić kilkoma i hebrajskimi, i greckimi słowami. Ja na przykład znam Hades i Szeol, jeszcze takie dwa słowa biblijne, nie polskie i nie angielskie. Ale bo tu mamy kolację. A kto analizował przypowieść o owcach i kozłach, to te kozły nie idą na wieczne męki, jak to niektóre Biblie oddają, słowo kolacji tam obecne, tylko kozły idą na wieczne odcięcie od życia, ograniczenie od życia. I to słowo kolacyjne pojawia się także tutaj w liście Pawła. Dlaczego jedni tłumacze przetłumaczyli to, że bojaźń albo strach drży przed karą, inni, że ma udręczenie? Trudno powiedzieć. Nie wiedzą, o co chodzi, więc interpretują po swojemu. Najlepiej gdyby napisali, gdyż bojaźń albo strach ma ograniczenie. To znaczy, jeżeli miłość pobudza człowieka do pewnego działania, a strach przed konsekwencjami, jakie mogą z tego wyniknąć, blokuje, ogranicza, właśnie strach ma kolacyjne, więc apostoł Jan argumentuje, że jeżeli masz miłość rozwiniętą w odpowiednim stopniu, to nie będziesz bał podjąć się działań, które miłość ci podpowiada, ponieważ ten strach ewentualny przed konsekwencjami twoich działań będzie usunięty przez miłość. I on tu kontrastuje, że albo jest jedno, albo drugie. W miłości nie ma strachu, nie ma bojaźni. I wtedy pamiętacie, braterstwo to słuchał, mówiłem o tej matce, która... I wszyscy chyba zgodzili się, bo większość kiwała głowami. Matce, która nie umie pływać, a więc ma strach przed pływaniem, ale matka, która nie umie pływać, rzuci się do wody ratować swoje własne dziecko, chociaż sama nie umie pływać. Bardzo boi się, że się utopi. Ale miłość do dziecka zwycięży. I rzuci się do tej wody, chociaż sama nie umie pływać. Natomiast gdyby było obce dziecko się topiło, to chociaż pomoże by i krzyczała i chciała mu pomóc temu dziecku jakoś inaczej, bo też to jest szkoda życia, ale na pewno by się nie rzuciła. Strach przed utonięciem byłby większy niż miłość do obcego dziecka. Próbowałabym to mówić jakoś inaczej, ale na pewno nie rzuciłaby się do wody. Chyba żeby umiała pływać i była pewna swoich umiejętności. Wtedy nie ma strachu. Wtedy nie potrzeba dużej miłości, żeby coś takiego zrobić. Tak jak nie potrzeba na wielkiej miłości, żeby komuś podnieść to, co mu upadło. Cóż mi się stanie, jeżeli komuś podniosę? Prawda? Ale i to jest właśnie ci bojaźliwi. To ci bojaźliwi, to ci, którzy chociaż miłość mogłaby dyktować takie czy inne zachowania, ze strachu ograniczą. Miło tak, ten ich strach ograniczy ich działanie. I to są ci, którzy nie nadają się do królestwa. Już tacy. A dzisiaj rozważymy sobie drugą cechę, niewierzący. My znowu Biblia pisze, powie niewierzący. I o co chodzi? Z jakiego punktu widzenia niewierzący? Czyżby pod koniec wieku tysiąclecia, bo to mówimy już koniec wieku tysiąclecia, to już jest mały okres, który usunie część ludzkości o tych właśnie cechach i nie dopuści ich do życia wiecznego. No i teraz, jacy niewierzący pod koniec wieku tysiąclecia, w małym okresie? Czyżby to byli jacyś tam ateiści? Nie wierzę. Dlaczego nie wierzę, że będą w wieku tysiąclecia, pod koniec wieku tysiąclecia, czy w ogóle nawet w całym wieku tysiąclecia ateiści? Jeżeli by się jakiś ateista znalazł w wieku tysiąclecia, lub też jeszcze warte, bardziej pod jego koniec, to by znaczyło, że jest niepoczytalny. Jego mózg nie działa. Dlaczego? Był świadkiem obudzenia z grobu samego siebie i wszystkich innych. Widział to. Widział działanie wieku tysiąclecia. Widział, jak co 100 lat, która śmierć zabierała tych opornych, którzy nie chcieli się podporządkować nawet zewnętrznie. I mimo to nie wierzy w Boga, że On istnieje. Niemożliwe. Zatem na pewno nie chodzi o niewierzącego, w sensie ateisty, który nie wierzy w Boga. Biblia wyraźnie pokazuje zresztą, czarno na białym, że w wieku tysiąclecia wszyscy Boga zaakceptują. Bo mamy powiedziane, że ugnie się każde kolano i wyzna każdy język. Zobaczmy już do Starego Testamentu, Izajasz 45. Tak, żebyśmy byli utwierdzeni, że na pewno niewierzący nie oznaczają tutaj ateistów. Jakiś inaczej niewierzących, ale nie ateistycznie. Izajasz 45, 23. Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, albo słowo, które nie powróci, że przede mną będzie się zginać wszelkie kolano, będzie przysięgał wszelki język. I ten werset Izajasza jest także powtórzony w Nowym Testamencie dwa razy. Raz u Rzymian 14:11, zobaczmy. Rzymian 14:11, czyli sprawa nie stała się nieaktualna, bo w Nowym Testamencie Paweł je powtarza. 14:11, list do Rzymian. Bo napisano, jaką żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. I jeszcze Filipensów 2:10, żebyśmy mieli jak najpełniejszy obraz. Filipensów 2:10. Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano, i tam jest dosłownie, tak, niebieskich i ziemskich i podziemnych, czyli niebieskich istot duchowych i ziemskich, że ludzi, którzy będą żyli tutaj na ziemi, czy żyją na ziemi, i podziemnych to ci, którzy obecnie są martwi, czyli ostatecznie każda istota będzie zginała kolano i wyznawała. Zatem te wersety pokazują, że nie ma mowy o ateistach w wieku tysiąclecia. Takich, tacy ludzie się nie znajdą, bo warunki tysiąclecia będą tak oczywiste, że nikt z ateistów tam się po prostu, takiego kogoś nie będzie. Zostanie przekonany każdy, że Bóg istnieje i jest potężny i wykonuje swoją wolę. Zatem pojawia się pytanie, o jaką niewiarę chodzi? Jacy niewierzący są w tym wersecie wymienieni? Czy my możemy takimi niewierzącymi być? Bo gdybyśmy byli niewierzącymi w znaczeniu tego tekstu, nie ma dla nas życia wiecznego. Tutaj myślę, że te wersety ja też specjalnie kładę teraz naciski na te wykłady i tak je rozbudowuję, one cały czas się rozwijają. Każde powiedzenie wykładu gdzieś tam odsuwa mimo nowe myśli jeszcze bardziej, to jest podstawa naszego istnienia. Zauważmy, już w tej chwili, jeszcze w obecnym świecie, w obecnych warunkach, mamy szczegóły na temat tego, kto nie otrzyma życia wiecznego, kto pójdzie na wtórną śmierć pod koniec tysiąclecia. Jakie prawda daje nam luksusową sytuację. Już możemy w tym życiu, w tym kierunku iść, żeby tych cech niepożądanych w nas nie było. Oczywiście zawsze możemy jeszcze próbować, kontynuować, ratować się w tysiącleciu, ale jeżeli Bóg nam dał tą prawdę teraz, im więcej zrobimy teraz, tym mniej tam. Oprócz tego, im więcej zrobimy teraz, będzie to wyższej jakości. W wieku tysiąclecia nie będzie można tak dobrze rozwijać charakteru, gdy będzie zło zablokowane, jak teraz, kiedy zło jest otwarte, kiedy bycie za Bogiem, za prawdą, sprawiedliwością coś kosztuje. wtedy bycie za prawdą sprawiedliwością nie będzie kosztowało nic. Bo złych warunków, które by zachęcały do przeciwnej postawy, do popierania nieprawdy, niesprawiedliwości, nie będzie. Zatem, czy można wierzyć w Boga, czyli nie być ateistą, a mimo to z jakiegoś punktu widzenia być niewierzącym? Można. I Biblia nam pokazuje, że jest to możliwe. I to jest właśnie takie bycie niewierzącym. Gdzie to nam Biblia pokazuje? U Jakuba 2,19. Zaglądamy do Jakuba 2,19. Tam się dowiemy, że można wierzyć w Boga, a być niewierzącym. Jakuba 2,19. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Mamy tutaj informację, że demony wierzą i drżą. Czy pomimo tego, że demony wierzą w Boga, w istnienie Boga, ktoś nazwałby demonów wierzącymi? Czy to są wierzące istoty, czy niewierzące? Znaczy, chyba nie powiemy, że wierzące, prawda? Czyli widzimy, że coś jest więcej poza faktem w istnienie Boga. I tutaj nam, gdyby w tym wersecie Jakub chce powiedzieć, wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz, demony również wierzą i drżą, to znaczy nic wielkiego nie robisz, jeżeli wierzysz w oczywisty fakt. Demony też wierzą w oczywisty fakt. Mówi tutaj o wierze w istnienie Boga i wykazuje, że jeżeli ktoś wierzy w oczywisty fakt, a tym faktem oczywistym dla demonów jest istnienie Boga, bo demony są istotami duchowymi, były stworzone też przez Boga, mało tego, będąc duchowymi, widzą tego Boga swym duchowym wzrokiem, zbuntowały się przeciw konkretnemu Bogu, wiedziały, że się buntują, teraz są przez Niego odrzucone, wiedzą, że są odrzucone, że nie mają do Niego dostępu, także dla nich wiara w Boga, w Jego istnienie, nie przedstawia żadnej wartości. Tak jak moja wiara w to, że tu, braterco, przede mną siedzicie, nie przedstawia żadnej wielkiej wartości. Na pewno nie poszedłbym się nie chwalił, jak jestem wierzący, bo wierzyłem, że przede mną siedziały osoby, nawet bym mógł policzyć, powiedzieć, ile siedziało osób i co to tak. Ale wierzący człowiek uwierzył, że siedzą przed nim bracia na zebraniu. Zatem, jeżeli ktoś wierzy w oczywisty fakt, to nie ma to żadnej wielkiej wartości. Tylko niesprawni umysłowo mogliby mieć z tym problemy. Następnie wykazuje, że jeżeli naprawdę się w kogoś albo w coś wierzy, to co trzeba robić? Należy zgodnie z tą wiarą postępować. I tu już wchodzimy na moment, w którym można wierzyć w istnienie czegoś, ale być niewierzący. Tak jak demoni i szatan wierzą w istnienie Boga, ale raczej niewierzącymi byśmy ich nie nazwali, bo nie postępują zgodnie z wiarą, którą posiadają. Jeżeli wierzysz w istnienie Boga, czy demony, czy my, ludzie, ale mówmy o nas, bo co nas demony interesują, my nie mamy za zadania ich zbawiać, ani do nich przemawiać, chociaż nas słuchają. Jeśli wierzysz w istnienie Boga i chcesz być uważany za wierzącego, to nie wystarczy uznać faktu, że Bóg istnieje. To nie wystarczy. Należy jeszcze uznać co? Że to, co ten Bóg mówi, tak? Należy uznać to, co Bóg mówi i zgodnie z tym, co ten Bóg mówi, postępować. Bo w przeciwnym wypadku twoja wiara będzie, jak to nazywa, martwa. Nazywa ją martwą wiarą. Jeżeli nie wierzysz w to, co mówi Bóg i zgodnie z tym nie postępujesz, twoja wiara jest martwa. Sam fakt, że wierzysz w istnienie Boga, to nie przekraczasz w tym przypadku demonów. Oni też taką wiarę posiadają. Przeczytajmy sobie cały wywód Jakuba z tego drugiego rozdziału, aż o 14 do 26. Sporo wersetów, ale zobaczmy jego myśl. On się wykazuje, że za wiarą musi pójść działanie. I żeby to wykazać, powołuje takie normalne ludzkie sprawy. Chce pokazać, że sama deklaracja, samo słowo, za którym nie pójdą działania, powiem tak, wierzę w Boga, Bóg istnieje, no i Bóg jest dobry, nawet będę go chwalił, ale robię potem inaczej, niż ten Bóg ode mnie oczekuje, niż ja wiem, że ode mnie oczekuje. I teraz zobaczmy jego wywód. Od 14 do 26, czyli do końca rozdziału. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynku? Czy wiara może go zbawić? Przy okazji dotykamy tego dylematu dla niektórych. Czy wiara jest ważniejsza, czy uczynki są ważniejsze? To nie ma żadnego problemu, to nie ma żadnego przeciwieństwa, nie ma żadnej sprzeczności. Wiara, za którą idą uczynki, zgodne z tą wiarą. I ani wiara nie jest ważniejsza od uczynków, ani uczynki nie są ważniejsze od wiary. Oczywiście w okresie teraz, kiedy my żyjemy, nasze uczynki nigdy nie pójdą za wiarą w pełnym doskonałym znaczeniu. Więc można powiedzieć, że teraz wiara jak gdyby jest ważniejsza, bo na tej podstawie jesteśmy usprawiedliwieni, ale a nie z uczynków. Ale jeżeli nie ma uczynków, nawet niedoskonałych, które idą w ślad za tą wiarą, Ta wiara jest martwa. Zobaczmy jego wywód. Cóż to, jeszcze raz zacznę od początku, bo się zagadałem. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Czy wiara bez uczynków może go zbawić? Wierzy, mówi, że wierzy i to koniec jego roli. Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, ale a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im to, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Pokazuje, że słowa, deklaracja nic nie daje. No to jeżeli ktoś potrzebuje jedzenia albo jest mu zimno, to powiedzenie ogrzej się albo idź się najedz i nie podjęcie żadnych działań, żeby miał się przy czym ogrzeć i co zjeść, nic nie da. A ktoś z was powiedział, a to już było, 17. Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków. Jest niemożliwe pokazanie wiary bez uczynków, bo żeby pokazać wiarę, to muszę zrobić coś zgodnie z tą wiarą. Jest to taka słaba. Pokaż mi wiarę bez uczynków, no niewykonalne. Jak to można komuś pokazać wiarę bez uczynków? Właśnie ona się wyraża uczynkami, zgodnymi z tą wiarą. Nawet jeżeli te uczynki nie będą doskonałe, to będzie próba pójścia w tym kierunku. Niedoskonała próba, ale będzie. Będzie jakiś uczynek w tym kierunku. Najwyżej niedoskonały. A ja ci pokażę wiarę przez uczynki moje. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? To ten werset, do którego zaczęliśmy. Dobrze czynisz, demony również wierzą i lżą. Chcesz przez to poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, praojciec nasz, teraz będzie pokazywał działania za wiarą? Uczynki za wiarą na tyle, na ile człowieka stać. Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony przez uczynki, gdy ofiarował na ołtarzu Izaka syna swego? Mówi, gdyby Abraham powiedział, tak, tak, Boże, jeżeli będzie chciał, to złożę swego syna w ofierze. I gdyby Bóg nie chciał, to by tak zostało, że chyba by tak zrobił. Ale gdyby Bóg mówił, no to złóż. I wtedy co? Właśnie. Widzisz, że wiara współdziałała, zobaczmy, współdziałała z uczynkami jego i przez uczynki stała się doskonała, bo był gotowy zrobić to, co wierzył. I wypełniło się pismo, które mówi, uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. Zauważmy, że zostało, że Abraham uwierzył Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, to, że uwierzył, bo jego uczynki na konto jego usprawiedliwienia byłyby niewystarczające, ale musiały być, inaczej wiara martwa. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary? Czyli przyznaje, że stoi to, ale nie tylko z wiary. Nie może być wiara, za którą nie idą uczynki. W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? I co z tego, że Rahab byłaby gotowa zrobić tamto i owanto, i gdyby mówiła, o tak, gdyby pańscy szpiedzy do mnie przyszli, ja bym ich ukryła, nie dałabym ich, nie wydałabym ich, żeby ich zabili, bo ja wierzę w tego Boga, ja wierzę, że ten Izrael, który idzie, to właśnie ma tego prawdziwego Boga i ja tego Boga oczekuję, ja zrobię wszystko, co on ode mnie oczekuje. No ale gdyby właśnie potem doszło do tego, że tacy szpiedzy się pojawili, trzeba było z narażeniem życia, to było dla niej narażenie życia, schować ich pod słomo na strychu, tak przyszli przecież jej dom przeszukiwać. Schowała ich i gdyby ona nie była gotowa tego zrobić, to niech by sobie mówiła dniami i nocami o swojej wierze i o swoim oddaniu dla Boga, jakie by to miało znaczenie. I potem dokończy, bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak wiara bez uczynków jest martwa. Wiara bez uczynków jest martwa. Zatem martwa wiara to jaka wiara? Niepoparta uczynkami. Martwa wiara to tylko deklaracja słowna. Na którą stać? Demony. A dlaczego jest martwa? No właśnie, to jest ciekawe. Dlaczego jest martwa? Bo nic ci nie da. Nie da ci życia. Pamiętamy, jak Paweł uczynki pod zakonem nazywał? Też martwymi. Martwe uczynki pod zakonem. Nie dlatego, że one nie były nic warte jako takie. Nie dawały życia, bo nigdy nie wypełnił tego zakonu w pełni. By wiara była pełna i prawdziwa, należy postępować zgodnie z tym, w co człowiek wierzy. Większość ludzi ma z tym ogromny, ogromny problem. Większość chrześcijan ma z tym ogromny, ogromny problem. Większość braci, która poznała wyższą prawdę, jaśniejszą prawdę epifaniczną, ma z tym ogromny problem. Przypomina mi się rozmowa niedawna z pewną siostrą, która mi mówi, że na końcu manny są tam takie różne teksty, nie tylko do poszczególnych dni, ale także o cierpliwości, o takich cech charakteru. I tam jedno akapicie pisze, że lud Boży nie może być bierny. Biernie patrzeć, jak prawda jest atakowana, jak błąd jest wprowadzany. Musi działać w obronie tejże prawdy. I ona czyta to jednemu bratu, który jest w oficjalnym ruchu i mówi mu do niego, ona poznała prawdę jakiś czas temu, prawda? I tak spisali, że Ali już akceptuje całą tą prawdę, ale jako, że poznała niedawno, a on jest od dawna, więc mówi, to Walsh Johnson napisał. I czemu wy tak nie postępujecie, jak Walsh Johnson napisał? No właśnie, dobre pytanie. Dla niej jest oczywiste, jeżeli tak, się, tak pisze, to nie tylko Walsh Johnson, to Biblia też mówi o obronie prawdy, no ale tutaj akurat wzięła cytat, czyta i się nie może nadziwić, że teoria, co innego się mówi, a pamiętamy słowa naszego Pana o faryzeuszach i uczonych w piśmie? Tak jak wam mówią, czytają, tak postępujcie. Ale tak jak robią oni, to nie róbcie. Czyli nasz Pan również pokazał, że nauczyciele, jak wezmą sobie teorię, to piękne teorie potrafią opowiadać. Wezmą z Biblii, wezmą jakieś mądre cytaty, mądrych ludzi, brata Russella, brata Johnsona, interpretacje, przeczytają. I póki nie trzeba, nie zajdzie potrzeba, że trzeba zrobić tak, jak się tutaj jak czytają, no to niby jest w porządku. I my też przez wiele lat byliśmy przekonani, że wszyscy gotowi są zrobić to, co wierzymy, co czytamy w Biblii i w literaturze prawdy. Gdy przyszedł czas próby, okazuje się, że większość nie jest w stanie postąpić zgodnie z tymi. Ci, którzy prawdę niedawno poznają, widzą, że co innego pisze, a co innego się robi. Tutaj do tej wiary, która musi być oparta uczynkami, inaczej jest martwa i nic ci nie da, przypomina mi się przykład, który kiedyś dawnymi laty wykładał brat Cyry Potuła, często powtarzał. To jest przykład człowieka, przypomnę go, bo on dobrze pokazuje, jak wygląda prawdziwa wiara. Chodziło o człowieka, który rozpiął linę nad wodospadem i chciał się i chwalił się, że taczką przez tą linę przyjedzie na drugą stronę wodospadu. I wziął pustą taczkę i przejechał. Ludzie podziwiali, bili brawo, no bo przejechać po linie wąskiej taczką na drugą stronę wodospadu to niezły wyczyn. Potem rzucił do tej taczki worek piasku czy cementu i też go przewiózł na drugą stronę, po tej linie. Ludzie jeszcze bardziej zadziwieni takim wyczynem. A potem on pyta tych gapiów, czy wierzycie, że ja tutaj bym człowieka do taczki włożył i też bym go przewiózł na drugą stronę po linie nad wodospadem. No i tam krzyczał, tak, tak, tak. I on wybrał tego, który najgłośniej krzyczał, tak, tak, tak. Mówi, to wsiadę do taczki. Ten, który najgłośniej krzyczał, że wierzy, że on by to przewiózł. Jak padło na niego, że wsiada do taczki, ten najgłośniej krzyczący, co są wsiadł? Nie, bał się. Czyli widzimy, wiara nie oparta uczynkami. Wierzy, bo będzie myślał, trafi na kogoś innego, będzie sensacja, a może się wywróci, będzie na co popatrzeć, prawda? A nawet jak się nie wywróci, no to okej, ale nie na mnie. Chociaż wierzę, że przywiezie, ale jego, wierzę, że jego przywieziesz. Wierzę, że tego przywieziesz, ale nie mnie. No właśnie, wiara nie poparta uczynkami. W 1 Tymoteusza 1,5 Paweł nazywa tą wiarę jeszcze inaczej. Tutaj mamy, że ona jest martwa wiara, bo nie da życia. A 1 Tymoteusz 1,5, zobaczmy. 1 Tymoteusz 1,5. A celem tego nakazu albo przykazania jest miłość z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. To znaczy, że wiara ma być nieobłudna. Znaczy, że może być wiara obłudna. Jeżeli ktoś ma wiarę obłudną, to co się nie, co zobaczymy, to czego nie osiągnie tego celu. Bo celem tego nakazu, przykazania jest miłość. Każdy wie, że celem rozwoju charakteru naszego jest rozwinięcie w miłości. Ale ta miłość się nie weźmie znikąd. Ona ma pochodzić z czystego serca, z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. To jest dokładnie to samo, co Jakub nazywa wiarą martwą. Z wiary, za którą idą uczynki. Jeżeli jesteś niedoskonały i nie stać się na doskonałe uczynki, to twoje uczynki będą szły za wiarą, na ile to będzie możliwe. Ale na pewno nie będziesz sobie lekceważył, nie, to w ogóle nawet nie potrzebuję, nawet palcem nie kiwnę w tym kierunku, bo to niebezpieczne, nieryzykowne, a to mi się nie podoba, albo cokolwiek innego. I dopiero z tych trzech elementów powstaje doskonały charakter miłości, którą mamy w sobie rozwinąć. Posłuchajmy komentarzy brata Russella na temat tego właśnie wersetu, 1 Tymoteusz 1,5. Nasz tekst o tym właśnie, że celem tego nakazu jest uwzględnienie miłości między innymi z wiary nieobłudnej. Nasz tekst podkreśla także konieczność wiary nieobłudnej. Wierzymy, że w tym tkwi jedna z ważnych trudności będąca problemem wielu w kościele nominalnym. Nie są oni uczciwi, nie są moralni. Zobaczmy, wielu w kościele nominalnym, raz jak będę czytał dalej, to zobaczymy, ile dotyczy wielu w kościele niby w ruchach prawdy. Nie są uczciwi, nie są moralni w odniesieniu do swej wiary. Jeśli wierzą inaczej niż denominacja, z którą się są związani, są gotowi pozorować swoją wiarę. Wypaczać ją, ponieważ obawiają się zakłócenia spokoju w kościele. Boją się, że zostaną uznani za dziwnych, Boją się, że utracą szacunek współchrześcijan pszenicy, którzy być może zrozumieliby ich oraz współwyznawców Konkolu, którzy na pewno źle by ich zrozumieli i źle o nich mówili. Bardziej miłują chwałę u ludzi niż chwałę u Boga. W przeciwnym razie nie ryzykowaliby narażenia się na niełaskę Boga przez gwałcenie swego sumienia i pozorowanie swej wiary w celu utrzymania przyjaźni świata i Kościoła nominalnego. Słowa, które są aktualne dzisiaj, bez względu na to, jak bardzo nominalny dany system jest. Niewierzący z naszego wersetu Jana objawienia 21:8 to zatem ci, którzy słowem i czynem, albo słowem lub czynem wątpią w jakikolwiek element czy elementy boskiego sposobu działania i udzielania życia wiecznego. Nie wierzą, że to, co Bóg zaplanował, jest wystarczającym do zbawienia. W samego Boga wierzą. Ale już to, co On powiedział, jak dojść do zbawienia? Nie. Pewne rzeczy im się podobają, inne się nie podobają. To się może oczywiście przejawiać na wiele różnych sposobów, ale to ma zawsze jeden wspólny mianownik. Niedowierzanie. Niedowierzanie słowem lub czynem, albo słowem i czynem, że to, co zaplanował Bóg, jest wystarczające do zbawienia. Uważają, że trzeba to jakoś zmodyfikować, coś dodać, coś ująć, coś podmienić. A przekaz Ewangelii jest bardzo prosty i jasny. Przypomnę przekaz Ewangelii na temat tego, jak można zdobyć życie wieczne. Jak upadły człowiek może zdobyć życie wieczne. Pierwszy punkt, który jest ważny, to informacja, świadomość, uznanie faktu, że człowiek, pierwszy człowiek, Adam, Ewa, na próbie w Edenie upadł, przez to stracił prawo do wiecznego życia nie tylko dla samego siebie, ale także dla wszystkich swoich dzieci, bo w genach przekazał już wyrok. Drugi punkt ważny, że po ponad 4000 latach, chociaż to nieważne chronologicznie po ich latach, ale że po jakimś czasie Bóg posłał na ziemię Logosa, który urodził się jako człowiek, Jezus, i umarł za Adama, a w nim za jego wszystkie dzieci. Tu można byłoby podkreślić, jakbyśmy mieli już kogoś bardziej rozeznanego w prawdzie, ale tylko jakbyśmy mieli, bo gdyby nie, to można na tym poprzestać. Ale gdybyśmy mieli, to można podkreślić, że Jezus umarł tylko i wyłącznie za jeden grzech Adama. I można tutaj byłoby przywołać Ewangelię Jana 1:29, gdzie mamy werset o Jana Chrzciciela, o naszym Panu. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do Niego i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi, i bardzo wiele osób w sądzie napisze, który gładzi grzechy świata. Napisze grzech świata i oryginał grecki też potwierdza grzech. Nie liczba pojedyncza. A to ma znaczenie. Jeżeli Jan Chrzciciel mówi o to Baranek Boży, który gładzi grzech świata, dlaczego tylko jeden grzech? Bo tylko ten jeden Adama. Po nieposłuszeństwo z Edenu żadnego więcej nie gładzi. Żadnego więcej. Ewangelia Jana, i to pisze czarno na białym w Biblii, ale się często mówi grzechy, grzechy, grzechy. Nie grzechy. Grzech jeden. To mówię, jakby się kogo, bo to też jest problem dla niektórych, bo już widzimy, prawda, że niektórzy twierdzą, że Adam w ogóle nie będzie odkupiony, a to się głównie chodziło o to, tylko chodziło o Adama. Jak Adam nie odkupiony, to nikt inny. Bo nie można rozciągnąć okupu naszego Pana na ludzi, na miliardy ludzi, jeżeli się wyłączy z tego Adama, za którego nasz Pan tylko umarł. Świadomie grzech Adama, niektórzy mówią, że Adam zeszł świadomie, trzeba im potwierdzić, że to prawda, bo to prawda. Świadomy grzech Adama, świadoma śmierć naszego Pana. Jeden za jednego. Potem kolejna rzecz, która jest w tym boskim planie zbawienia, to, że po złożeniu okupu przez Jezusa Bóg nie od razu udziela korzyści całej ludzkości, lecz wybiera tak zwany duchowy Izrael. Bo ktoś powie, no to Jezus umarł i co z tego? Co się zmieniło? Jakby umarł, byłoby tak samo. Bo zanim umarł, to ludzie umierali. Jak umarł, tak samo umierają. Nic się nie zmieniło. I ktoś może powątpiewać, prawda, skuteczność, albo to bajka, farsa, no bo nic z tego nie ma. No to wtedy warto powiedzieć, że pomimo tego, że Jezus umarł, nie mamy z tego jeszcze póki co żadnych korzyści, nikt z grobu nie wychodzi z tego powodu, a to tylko dlatego, że Bóg chce jeszcze, zanim zacznie ludzi z grobu wyprowadzać, wybrać tak zwany duchowy Izrael. Duchowy Izrael to są potomkowie Abrahama, którzy mają taką samą wiarę jak Abraham. Czyli nie trzeba być Żydem, żeby być Izraelem duchowym. Bo duchowy Izraelita to ten, który ma taką samą wiarę. Czy jest Żydem, czy poganinem, nie ma znaczenia. Jeden i drugi może być potomkiem Abrahama, duchowym Izraelitą. Warunek jest taki, musisz mieć wiarę, jaką posiadał Abraham. Nie musisz się urodzić z jego linii. Możesz być poganinem, Polakiem, Ukraińcem, kim chcesz, ale masz mieć taką samą wiarę. Czyli Bóg wybiera duchowy Izrael, niebiańskie i ziemskie klasy, które pod kierunkiem Jezusa dokonają restytucji całej ludzkości. Innymi słowy, Bóg przygotowuje kadry, żeby mu mógł przeprowadzić. Mógłby Bóg oczywiście bez ludzi to zrobić, ma aniołów potężnych, ale Bóg ma przywilej dzielenia się służbą, działalnością, bo dla niego to jest przyjemność i on myśli, że dla każdego dobrego charakteru przyjemnością będzie współuczestniczyć z Bogiem w realizacji jego planu. Wobec tego wybiera pewne klasy z ludu Bożego, żeby poprzez nie potem ciągnąć ludzi. To, co człowiek nie będzie mógł zrobić, to zrobi Bóg, albo klasy duchowe, wzbudzenie z grobu, kierowanie ludzkimi doświadczeniami, karanie ludzi za grzechy, nagradzanie za dobre uczynki, tego człowiek nie potrafi, więc to będzie z fazy duchowej przychodziło. No ale opowiadanie o królestwie, może anioł się zmaterializować, iść tutaj się pojawić i mówić. A może się nawet nie materializować, głos będzie słyszalny, my siedzimy, no ale Bóg nie chce takich sensacyjnych metod. Zresztą wyobraźmy sobie, że mnie tutaj nie ma, nikogo nie widać, a tylko mój głos jest. Ja bym się czuł dziwnie, prawda? Tak się tak zdawało. No, chciałbym zobaczyć tego, kto mówi. A nawet gdybym go zobaczył, to bym i tak wiedział, że to anioł zmaterializowany, czyli lepiej jak jest żywy człowiek z krwi i kości. Bóg wybiera zatem ten Izrael duchowy, przy czym też warto dodać, jakbyśmy mieli kogoś zainteresowanego bardziej, taki ten drobny szczegół, że nie wybiera go w ten sposób, że wybrał sobie jakiś jeden ziemski kościół i to jest ten prawdziwy, katolicki, albo któryś protestancki, a może Świadkowie Jehowy, a może jakaś grupa badacka. Nie ma takiego czegoś, prawda? Tylko wybiera ten jedyny prawdziwy kościół z ludzi, którzy są w różnych grupach religijnych. Po prostu wybiera najlepszych. I nie patrzy, czy on jest katolikiem, protestantem, badaczem, czy Świadkiem Jehowy. Najlepszy w sercu dla Boga. Najbliższy w charakterze do Jezusa. Taki, który zmienia się, dostosowuje do obrazu Jezusa, a jeżeli w głowie nawet ma pewne błędy, bo chodzi do takiego, na takie zebrania czy na inne zebrania i nie wszystko dobrze rozumie, to nie ma większego znaczenia. Innymi słowy, wracamy do tego wiary. Bóg bardziej się cieszy i większy rozwój charakteru może Bóg dokonać w człowieku, który ma pewne błędy w umyśle, ale na ile rozumie Boga i prawdę, to zgodnie z nią postępuje, niż człowieka, który ma bardzo jasne prawdy w umyśle, ale nie postępuje zgodnie z nimi, albo w jakiejś części nie postępuje zgodnie z nimi, bo to jest obłuda. Wobec tego z takiego człowieka Bóg charakteru nie rozwinie. I co z tego, że miał przewagę w umyśle, że więcej wiedział, rozwijał wiarę obłudną albo martwą. Potem i ostatni element, który mieści się w boskim planie zbawienia, żeby móc skorzystać z tego okupu i wyjść spod potępienia adamowego, czy to teraz, jako jeden z duchowego Izraela, czy wieku tysiąclecia jako ktoś z klasy restytucyjnej, z całej reszty ludzkości, to trzeba zrobić przez pokutę doszczec w Jezusie swojego własnego, indywidualnego Zbawiciela. Mówię przez pokutę, bo nie można tylko powiedzieć Zbawiciel jest, bo ludzie znowu powszechnie to przeraczają. Jezus się umarł za mnie, dowiedzą się o tym, na koszulkach napiszą Jezus Cię kocha, z przodu, z tyłu, grają, śpiewają i uważają, że Jezus cieszy się z nich takimi, jakimi oni są. A w ogóle nie przeszli pokuty. No, wiedzieli się o śmierci Jezusa i już się cieszą. Jest w ogóle takie spłycenie w chrześcijaństwie roli Jezusa. Spłycenie polega na tym, że Jezus Cię zbawił, Jezus za Ciebie umarł. Mało tego, to zbawienie nie rozumieją też naprawdę, jakim ono jest, bo Jezus nas zbawił, jest naszym zbawcą, ale pamiętajmy tylko od czego. Jezus nikogo nie zbawił do życia wiecznego. Nawet Adama, za którego umarł. Jezus zbawia od wyroku, który spadł na Adama. I on chce zwolnić Adama i wszystkich jego potomków z tego wyroku. I tylko tyle. On nikomu życia wiecznego nie daje. Okup nikomu nie daje życia wiecznego. Nie gwarantuje. No powiedzmy, że słowo nie daje, bo ostatecznie doprowadzi, ale to nie jest gwarancja. Jezus nie umarł, a ludzie tak powszechni chrześcijanie, nawet ci, którzy wierzą i się cieszą z Jezusa i z Boga, to myślą, że to są już zbawieni do życia wiecznego. Jesteście zbawieni tylko spod wyroku adamowego. Żebyście mieli szansę o życie wieczne się starać, żeby was nie obciążał wyrok adamowy, bo z tym wyrokiem to nie macie żadnych szans. Bóg w ogóle z wami nie rozpocznie żadnego dzieła. A tak, jak będziecie zbawieni, Biblia o tym mówi wyraźnie. No ale jest to spłycane. Więc przez pokutę trzeba dostrzec w naszym Panu tego indywidualnego naszego Zbawiciela, oddać Mu swoją wolę, co polega, to nazywa się poświęceniem. Oddaję Mu swoją wolę, to znaczy rezygnuję z mojej własnej. Oddaję się Jemu, żeby mógł mnie wziąć i prowadzić mój proces odnowy charakteru. Bo ja sam tego nie potrafię. Nikt z nas tego nie potrafi, żaden inny człowiek tego nie potrafi, nikt nam nie może pomóc. Nikt nie wie, jakie doświadczenia zaaplikować w naszym życiu, ile cierpienia zaaplikować w naszym życiu, jakie choroby zaaplikować w naszym życiu, żeby to wszystko złożyło się na proces rozwijania naszego charakteru. Człowiek tego nie wie. I tu trzeba się poświęcić Bogu, całkowicie zrezygnować z własnego zdania, z własnego ja i dać się Jemu prowadzić tak, jak On uważa za stosowne. A jak droga będzie ciężka, bolesna, najeżona trudnościami, no to często mamy problemy, żale, płacze, no i utrudniamy w ten sposób Bogu i naszemu Panu prowadzenie nas. Bo przecież On nas prowadzi do życia wiecznego, a my potem zachowujemy się tak, jakbyśmy nie wierzyli, że On to robi. Bo się dali podobają warunki, w jakich to przebiega. Tak jakby uczeń poszedł do szkoły i w tej szkole, no będzie teraz praktyka, noc w lesie trzeba spędzić. No i narzekają wszyscy, noc w lesie, zimno, chłodno, deszcza, jeszcze jakieś pomruki z dzikich zwierząt w oddali. No ale ta szkoła Cię ma przygotować na tego, kogoś chciałbyś tym gić. No my Cię tu chyba przyszedłeś do dobrej szkoły, bo już mamy wyniki, osiągnięcia, chyba masz zaufanie, że my Ci krzywdy nie damy zrobić. To jest właśnie proces szkolenia. No i potem w trakcie tego szkolenia i się niektórzy zwalniają, rzucają taką szkołę. Są niezadowoleni. Jeszcze ewentualnie wobec ludzkiej szkoły można mieć takie zastrzeżenia, że może coś źle robią, ale nie w przypadku Boga. I to jest tyle. To jest tyle, albo aż tyle, w zależności od tego. Okazuje się, że to jest aż tyle. Większość chrześcijan nie jest zdolna do tego. Większość z nas, którzy uchodzimy za poświęconych, prawdopodobnie nie jest też zdolna do tego, żeby tak w swoim życiu się, tak się zachowywać, tak jak teoretycznie mówimy. No ale takie są fakty. Jednak w te fakty nie wszyscy wierzą. Okazują się niewierzącymi. Nie wszyscy wierzą w te fakty. Nawet już dzisiaj, teraz, tu i teraz. I albo słowem, albo czynem, albo jednym i drugim zmieniają tę prostą Ewangelię. Najczęściej ta zmiana polega na tym, że dodają inne, dodatkowe warunki zbawienia. A te prawdziwe idą na dalszy plan. Albo znikają, co niektóre, albo idą na dalszy plan. Trudno w tej chwili powiedzieć, jaką formę niewiara przyjmie w małym okresie. Po rozwiązaniu szatana, żeby to móc powiedzieć, trzeba byłoby być prorokiem. No ale wiemy, co szatan przez swoje narzędzia podawał przez cały wiek Ewangelii i aż do dzisiaj. Jakie dodatkowe warunki zostały wprowadzone i myślę, że tak podobnie będzie, tylko odpowiednio dobranej opatformie, prawda? Żeby człowiek, który wtedy będzie już w umyśle doskonały, mógł się na to dać nabrać. Dzisiaj nie trzeba się bardzo starać. Można ludziom powciskać takie rzeczy i ludzie, zdaje się, wykształceni z tytułami magistrów i innych, i wierzą. Na przykład, niektórzy twierdzą dzisiaj, że aby być zbawionym, trzeba chodzić do tego jednego prawdziwego kościoła. Bo jest tylko jeden prawdziwy, ziemski, widoczny, widzialny kościół i zbawienie uzyskują tylko jego członkowie. Mówiło się tak w wieku Ewangelii? Mówiło. Przez wieku Ewangelii tym jednym prawdziwym kościołem był zawsze kościół katolicki. Poza kościołem nie ma zbawienia. Dzisiaj organizacje Świadków Jehowy, bracia z towarzystwa, też to głoszą. Zbawienie jest tutaj, trzeba przyjść do Arki, bo zbawienie jest u nich. Należą tu także wszystkie inne odmiany tego poglądu, takie łagodniejsze, na przykład o wybranej Bożej organizacji, niektórzy takie wyglądy poznają, albo o ulubionym ruchu Boga na ziemi, o potrzebie stałego przynależenia do tego ruchu, bo jak nie będziesz przynależał do tego ruchu, no to która śmierć czai się za rogiem. Inni mówią, że aby być zbawionym, trzeba wyznawać kredo wyznaniowe danego kościoła. Kredo wyznaniowe danego kościoła. Co to jest to kredo? Zestaw nauk, niezmiennych nauk. Najczęściej te nauki zostały sformułowane setki lat temu, wtedy, kiedy kościoły poszczególne powstawały. I wystarczy, że te nauki przyjmiesz. O, wierzę w jeden powszechny kościół apostolski. Wierzę. O, już będziesz zbawiony. Kolejna, by być zbawionym, trzeba uczestniczyć w pewnych sakramentach. Tu tam cytat na temat tego, na wywód, wziąłem cytat z internetu na temat tego, jak to dobry katolik powinien przez sakramenty dojść do zbawienia. Cytuję. Jezus Chrystus, licząc się z tym, że człowiek będzie poszukiwał potwierdzenia głoszonej mu Ewangelii o zbawieniu, zostawił Kościołowi znaki zwane sakramentami. Są one widzialnymi i skutecznymi znakami łaski ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi, przez które jest nam udzielane życie Boże. Jest ich 7. Jakby ktoś chciał, to przypomnę. Niektórzy z nas mamy korzenie, prawda, takie kościelne, to wiemy. Wystarczy te sakramenty przyjąć, poddać się nim i zbawienie. Chrzest, bierzmowanie, eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo. Koniec. Pośród wszystkich sakramentów Kościoła szczególne znaczenie posiada eucharystia i chrzest. Koniec cytatu. Albo, by być zbawionym, trzeba uznawać i popierać ludzkie narzędzia, którymi posługuje się Bóg. Nawet jeśli te narzędzia nie posiadają Ducha Pana, mówią głosem obcego, głosząc błędy, nawet gdy same sięgają po taki tytuł narzędzia pańskiego i go uzurpują, jak Lucyfer. Co ciekawe, te narzędzia, którymi Bóg się naprawdę posługiwał, nigdy nie stawiały siebie między człowiekiem a Bogiem, z wyjątkiem naszego Pana. On stawiał siebie. Mówi, nikt nie może przyjść do Ojca, jak tylko przeze mnie, no ale On jest naszym Zbawicielem. Więc jedyna osoba, istota, która postawiła siebie między Bogiem a człowiekiem, jest Jezus, ale to rozumiemy. To jest właśnie, On za nas umarł, więc rzeczywiście przez Niego możemy tylko... Beze mnie nic uczynić nie możecie, drugi fragment naszego Pana. No ale żeby ktokolwiek z ludzi stawiał siebie jako jeszcze niezbędny element do uznania, zaliczenia w mojej drodze do Boga, ci prawdziwe narzędzia nigdy tego nie robiły. To jest cuch, między innymi jedna z cech, która odróżnia prawdziwych sług Boga od uzurpatorów. Taka postawa to prawdziwe sekciarstwo. A każdy przejaw sekciarstwa jest niewiarą w Boga. Każdy przejaw sekciarstwa jest niewiarą w Boga, bo oznacza, że Bóg nie może zbawić człowieka poprzez Jezusa, poprzez przyjście tego człowieka, przez Jezusa do Niego, poprzez oddanie się w poświęceniu temu Jezusowi, czy też Bogu przez Jezusa. Przeczytam fragment z Epifanicznego tomu czwartego na temat sekciarstwa. Zobacz, Johnson, niektórzy mówią, co wasz Johnson napisał, a wy tak nie postępujecie, jak on napisał. Sekciarstwo to stronnicze popieranie wodzów sięgających po władzę i panujących. To jest sekciarstwo. Jest wielkim grzechem, ponieważ nie wypływa z oddania dla prawdy, zarządzeń prawdy i ducha prawdy, lecz z oddania dla stronniczości. Prawda, jej zarządzenia i jej duch są przez sekciarstwo lekceważone lub zwalczane zawsze wtedy, gdy jest to w interesie sekty. Ich rzeczywiste, choć niesłowne motto brzmi: moja grupa, bronię jej, czy dobra, czy zła. Z tego powodu popierają swoją sektę i wodzów, bez względu na to, jak złymi oni są. Pięknie napisane, trudno się z tym nie zgodzić, ale w praktyce wielu postępuje tak, jak tu jest krytycznie przedstawione. I jeszcze jeden fragment na temat komentujący Psalm 107:11, tam gdzie mamy napisane, że niektórzy Radą Najwyższego pogardzili. Co to jest pogardzenie Radą Najwyższego? Dowiedliśmy już, że Rada, plan Boga, składa się z różnych rodzajów zarządzeń, przy pomocy których doprowadza on różne klasy do życia wiecznego. Zarządzenie, mamy definicję, to sposób doprowadzania do życia wiecznego różnych klas do Bożego. Ten, kto rewolucjonizuje przeciwko tym zarządzeniom, to znaczy odrzuca je i wprowadza w ich miejsca inne, gardzi Radą Najwyższego. Okazuje się niewierzący, bo nie wierzy w to, co Bóg przewidział, tylko ma swoje coś w zastępstwie. Gardzi Radą Najwyższego, uważając ją za nieistotną i bez znaczenia. Jednym z zarządzeń Boga dla Kościoła jest jego jedność pod wyłącznym zwierzchnictwem Chrystusa. To każdy się też teoretycznie zgodzi, tak? Lud Boży jest w jedności pod wyłącznym zwierzchnictwem Chrystusa. To znaczy, że nie ma żadnego innego, pod którym jeszcze ta jedność mogła być istnieć. A więc nie pod zwierzchnictwem papieża, czy ciała kierowniczego, czy takiego lub innego wodza, tylko pod wyłącznym zwierzchnictwem Chrystusa. Stronnicze popieranie wodzów sięgających po władzę jest sekciarstwem wymierzonym w tę jedność. I to też jest część niewiary. Czas pokaże, jak w małym okresie szatan będzie po rozwiązaniu próbował wprowadzać różne dziwne elementy i ludzie będą też się na to nabierać, tak jak nabierają się w tej chwili. Wszystko, co do tej pory powiedzieliśmy i te wszystkie punkty, które wymieniałem, mają jedną wspólną cechę. Mam na myśli te dodatki poza prostym planem zbawienia, te dodatki, które wymienialiśmy, które są dodawane jako niezbędniki. Czy to sakramenty, czy uznawanie wodza takiego czy innego, czy przynależność do tej czy innej grupy religijnej, czy uznawanie jakiegoś kreda, mają jedną wspólną cechę. I ta wspólna cecha, zamiast pomagać zdobycie życia wiecznego, bardzo to utrudnia. Dlaczego utrudnia? Wszystko to, co mówiłem, te punkty dodatkowe, są to działania zewnętrzne, które nie dotykają serca człowieka. Nie zmieniają go, nie reformują go, nie wyciągają go z upadku. Użycie tej metody, czyli zewnętrznych działań, zapewni kozłom wieku tysiąclecia wtórną śmierć. Bo wszystko to, co wymieniłem, jeżeli będę wierzył w co mi każecie, będę chodził do tego kościoła, co niby jest prawdziwy jeden, będę uznawał wszystkich wodzów takich tam w tym kościele, mi podaj, mi tam podacie, no to są to działania zewnętrzne. Każdy jakby się postarał, to mógłby to zrobić. Nawet gdyby w środku wewnątrz był bardzo nieodrodzony, niemoralny, uważam sobie wszystkich niemoralnych grzeszników. Gdybyśmy mi powiedzieli, chcesz grzeszniku żyć i żyć wiecznie, będziesz miał dużo alkoholu, będziesz mógł robić, co ci się podoba, tylko będziesz żył wiecznie, tylko widzisz, tu musisz przyjść do naszego kościoła. Tu są nasi wodzowie, oni różne kreda wyznaniowe tutaj mamy, zapoznaj się z tym, wierzysz w to i w to, tu masz 13 punktów. No tak, dobrze, wierzę, życie wieczne. No i każdy mógłby tak łatwo. I czy to się, i wydaje się dziwne, ale ludzie głoszą, poważni ludzie głoszą, że w ten sposób można uzyskać zbawienie. A przyjęcie Jezusa, poddanie się Jemu, zmiana charakteru, przemienicie się doskonałymi, bądźcie jak ja jestem doskonała, albo świętymi bądźcie, i cała masa różnych innych rzeczy znika, w ogóle tego nie ma. Powinni zamiast tych kred wyznaniowych to w punktach napisać cechy charakteru, które powinieneś mieć, żeby być zbawiony. No ale to by, gdybym tak zrobili, to by znaczyło, że on te cechy charakteru mówi, to ja mogę je rozwijać w dowolnym innym kościele, albo sam w domu nawet. Nigdzie nie będę chodził i mi nie potrzeba, powie. No ale to nie na tym to polega. I tak omówiliśmy drugi punkt tych, którzy są niewierzący. Zatem kto to jest niewierzący, który nie znajdzie się w Królestwie naszego Pana? Tak, ci niewierzący to ci, którzy nie będą wierzyć, że to, co Bóg przewidział do zbawienia, jest wystarczające. Na konto tego, co na konto boskiej drogi do zbawienia, będą woleli, preferowali jakieś inne elementy, które sami będą wprowadzali. Usuwając, może niekoniecznie zawsze całkowicie negując temu, co Bóg powiedział, ale odsuwając to na drugi plan, a wysuwając jako coś ważniejsze to, czego Bóg w ogóle nie uznał, że powinno być chociażby nawet na drugim planie. Bóg w ogóle dla tego miejsca nie przewidział. Na przykład dla przynależności, czy jakiegoś kreda, które trzeba wyznawać, czy uznawania tych jakichś ludzkich narzędzi. Tego w ogóle nie ma. Więc wprowadzają to, a to co prawdziwe, idzie na dalszy plan. Znowu mi się przypomina nasz Pan, który Żydom zarzucał, co zarzucał? Że wysunęli na pierwszy plan różnego rodzaju uczynki zakonu. Zmięty, zmyry, dziesięcinę przynosić, a miłosierdzie i prawdę, sprawiedliwość na drugi plan. I nasz Pan, nie krytykując myrry i dziesięciny, prawda, która pod zakonem obowiązywała, mówi, te rzeczy należało czynić, te z myrą i tak dalej, prawda, ale przede wszystkim tamte, a o tych tylko nie zapominać. A oni przestawili i w ten sposób powstali nominalni Żydzi. Widzimy, jak to się skończyło. Naród Boży, lud Boży, zamordował tego swojego brata, który do nich przyszedł od Boga, żeby zbawić ich przy okazji z wszystkich ludzi, no ale dla nich to nawet nie było ważne, że ich chciał zbawić. Nie chcieli takiego. Myślę, że możemy jeszcze przez parę minut wejść w trzecią cechę, bo już drugą zakończyłem, więcej na jej temat nie mam nic do powiedzenia. W trzecią cechę z objawienia 20, tak jeszcze przez 10-15 minut, nawet jak nie skończymy, to się wprowadzimy. Jaka jest trzecia cecha niepożądana w życiu wiecznym? Po bojaźliwych i niewierzących, już rozumiemy, co tam się kryje pod nimi, są skalani. Także skalani będą mieli swoje miejsce w jeziorze płonącym ogniem i siarką. Inaczej na tych skalanych można także powiedzieć obmierzli albo czyniący obrzydliwości. Tak można przetłumaczyć to słowo. Skalany, obmierzły, czyniący obrzydliwość. Jest on powtórzony jeszcze w tym samym rozdziale w wersecie 27. I nie wejdzie, mówię o objawieniu 21-27, i nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota baranka. Czyli jeszcze kilka cech powtórzonych jest, już nie cała ósemka, tylko niektóre z tych samych są powtórzone również jeszcze i później. I teraz mamy problem. Co to chodzi? Problem, no nie, próbujemy zrozumieć. O co chodzi z tymi skalanymi? Co to za stan bycia skalanym, obmierzłym albo czyniącym obrzydliwość? Jest to stan, w którym podkreślam, po poznaniu zasad prawdy i sprawiedliwości i pomimo poznania tych zasad, dana jednostka miłuje to, co nieprawe, nieczyste, obrzydliwe. Jeszcze raz powtórzę, że skalany, zaraz ile będziemy to chcieli udowodnić, to nie tylko, że ja tak twierdzę, ale od czegoś zaczynam. Skalani to ci, którzy po poznaniu prawdy i sprawiedliwości i pomimo poznania prawdy i sprawiedliwości ostatecznie miłują to, co nieprawe, nieczyste, obrzydliwe. Jak to się dzieje? Już do tego dochodzi. poznał, przyjął prawdę, sprawiedliwość, a potem okazuje się, że robi to, co nieprawda, nieczyste, obrzydliwe. Droga do tego prowadzi przez świadome manipulowanie prawdą i sprawiedliwością. Poznałeś prawdę, poznałeś sprawiedliwość, masz obowiązek zgodnie z tym postępować. Jedyne wytłumaczenie, że tak nie postępujesz, to to, że nie wiesz, nie znasz prawdy i sprawiedliwości. To jest jedyne wytłumaczenie. Nie wiesz? No nie musisz tak postępować. Ale jeżeli poznałeś prawdę i sprawiedliwość, masz obowiązek zgodnie z tym postępować. Jeżeli nie postępujesz, jeszcze ubolewasz, pokutujesz z tego powodu, to jeszcze nie jest źle. To wtedy widzę, o, prawda, sprawiedliwość, piękna, czysta, wzniosła. Ja tak nie postępuję. Boże, wybacz mi, że tak nie postępuję. Uznaję ten fakt i czekam na jakąś pomoc. No dobre, to jest bardzo dobre. Ale jeżeli dochodzimy do tego, że się manipuluje tą prawdą i sprawiedliwość, poznało się ją, a potem się nią manipuluje, żeby usprawiedliwiać postępowanie odwrotne, przeciwne, niezgodne z tym, co się poznało, to następuje wypaczenie sumienia. Jeżeli człowiek wypacza swoje sumienie, to po pewnym czasie nie jest w stanie niczego widzieć w prawdziwym świetle. To jest bardzo niebezpieczna rzecz, wypaczać swoje sumienie. Po iluś tam razach traci się zdolność odróżniania dobrego od złego. Dlatego lepiej, jeżeli spotkamy inne słowo, jak spotkamy jakiś werset biblijny, który wydaje się coś mówić odwrotnie niż nam się wydaje, albo nawet jak się, nie wiem, sięgniemy jakieś cytaty, jakichś autorytetów, które uznajemy, prawda, z kręgu prawdy, no ale już autorytety to już ludzie, to na drugim planie, prawda, ale z Biblią bardzo często różne osoby robią sobie różne manipulacje. I wmawiając, wbrew oczywistym faktom, wbrew interpretacji nawet sług, o taki tekst Galatów 6:6 mi się przypomina. Galatów 6:6, przeczytam go. Galatów 6:6 mówi: a ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj dzieli się wszelkim dobrem z tym, który naucza. Jeszcze raz. A ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza. Albo to, niech to dzielenie może także dosłownie przetłumaczyć, niech będzie wspólnikiem we wszelkim dobru z tym, który naucza. Niech się dzieli, albo niech będzie wspólnikiem. No jest interpretacja, to powiedziane jest zagadkowo. Czy to oznacza, że mamy się dzielić, czy ten, którego się naucza słowa, czyli bracia, na przykład ja w tej chwili tutaj stoję jako mówca, załóżmy, że byłbym pastorem, jestem tylko jeden ze starszych, prawda, więc nie jestem jedyny, ale w kościołach są jedni pastor, czy z tego wniosek oznacza, że bracia mają pieniądze mi dawać i dzielić się ze wszystkim? O, widzę, że sobie kupiłeś nowe odzienie, a dla mnie? Ja też potrzebuję. A widzę, że masz nowy samochód, no ja też bym pojeździł, prawda? No to piszę, Galatów 6:6, mam biblijną podstawę. Brat Russell dał wykład tego, kto chce, może sobie sprawdzić, 6 tom parauzyjny, strona 2:6:3, nie będę czytał, ale brat Russell daje tam interpretację, która jest całkowicie przeciwna materialnej interpretacji. Mało tego, tak się bardzo nie podoba braciom w prawdzie, paruzy, bifani, że woleliby ten akapit usunąć. Bo w tymże akapicie ten, którego się naucza słowem, ma się dzielić z wszelkim dobrem, albo ma być wspólnikiem z tym, który go naucza, oznacza, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za czystość prawdy. Że jeżeli ja, jako nauczyciel, albo ktokolwiek inny, nawet brat Russell miał na myśli siebie, prawda, mówię coś, a wam się to nie bardzo zgadza, to wy macie obowiązek, macie się dzielić swoimi wątpliwościami na temat tego, co ja mówię. To chyba się nie zgadza, bo tak, bo to, tam, to niezgodne z tym, to niezgodne z tamtym. Czyli że ludzie, bracia mają być krytykami tych, którzy ich uczą. I to jest właśnie wkład ucznia w zachowanie czystości wiary. Bóg tak to przewidział, że wszyscy mamy wkład w zachowanie czystości prawdy. Bóg nie gwarantuje, że narzędzia, których ja używam, są pod moim nadzorem, tak zwana teoria przewodu. Jest taka, tak? W organizacji Świadków Jehowy, to brat Johnson ją zwalcza. Że Bóg dba o to, żeby przewód podawał czystą prawdę, ciało kierownicze. A do was tylko należy przyjmowanie. To jest błąd. Zobaczmy, że Bóg z wyjątkiem naszego Pana, to Bóg każdemu ze swoich narzędzi ludzkich pozwala błądzić. Pozwala. Apostołowie błądzili. Mamy zapisane na kartach Nowego Testamentu ich wpadki. Nie kiedy pod natchnieniem głosili, ale ich życie. W swoim życiu błądzili, podejmowali złe decyzje. Czasami jeden na chłopca musiał się w twarz sprzeciwić drugiemu. W twarz. W jego życiu. Ale kiedy pisali listy, to działo wtedy natchnienie. A ci, którzy są nienatchnieni, jak Badrusa czy Brad Johnson, wszyscy popełniali pomyłki. Bóg nie gwarantował nigdy, że poza Jezusem narzędzia, które będzie używał, będą podawały tylko i wyłącznie czyściutką prawdę. A dlaczego? Dlatego, żebyście wy słuchacze, odbiorcy, uczniowie mieli udział w zachowaniu czystości prawdy. To macie obowiązek dzielić się wszystkimi krytycznymi uwagami. Tam w tym akapicie Bradusy pisze, że zamiast zniechęcać uczniów, słuchaczy do krytykowania tego, co się im podaje, to trzeba ich zachęcać, żeby krytykowali. Żeby dostrzegali, mają się dzielić wszelkimi uwagami, jakie mają na ten temat. A widzimy, że doszło do czego? Że dzisiaj nawet w oficjalnych pismach otrzymują bracia pisma, którzy odważyli się coś powiedzieć, to że w najlepszym wypadku mogą milczeć. W najlepszym wypadku mają ci milczeć bracia, a jak nie będą milczeć, to tracą urzędy. W ruchu prawdy za zwrócenie uwagi na to, że coś jest nie tak, utrzymuje się wilczy bilet. Zakaz mówienia, zakaz odzywania, łącznie z usunięciem. Dlatego do tego doszło. Czyli wracamy tutaj, więc to jest na przykład świadomej manipulacji. Ja słyszałem nagrania pewnego wykładu wygłoszonego na Ukrainie przez pielgrzyma ruchu, który ten werset odniósł do rzeczy materialnych. Pomimo 6 tomu parowozyjnego, strona 263, gdzie ponad pół strony jest temu akapitowi, temu wersetowi poświęcony. Jest to świadome manipulowanie prawdą. Jak ktoś tak ma taką bragę, cokolwiek mu nie dasz i tu pisze wyraźnie, to on, a to nie o to chodzi, to się już wypełniło, to nie ma żadnego znaczenia, to jesteś w błędzie, jesteś nieszczery. Gdy ktoś tak postępuje, to wypacza swoje sumienie i po pewnym czasie nie jest w stanie widzieć niczego w prawdziwym świecie. Ta zdolność zanika. Wszyscy przestępcy, którzy wstępują na drogę przestępstwa, mają przy pierwszym przestępstwie pewne opory. Ich trochę sumienie tam jakoś ich gryzie. Czasami niektórzy po przestępstwie pierwszym mają, bo jeszcze tak zrobili bezwiednie, potem źle się z tym czują. No i jeżeli zaprzestaną, to jeszcze mogą jakoś wyjść z tego, a jeżeli nie zaprzestaną, to po kilku przestępstwach nie mają już żadnych problemów, żeby popełnić kolejne. No, ani nie zawahają się przez sekundę. Już ich sumienie całkowicie nie reaguje. Pogwałć świadomie sumienie ileś razy, w końcu przestanie ono działać. To chyba logiczne. Jeżeli zlekceważysz coś ileś razy, podobno się też zaczyna cukrzyca w organizmie. Kiedyś taki artykuł czytałem, że jeżeli spożywamy duże ilości cukru na raz, takich prostych, które prosto idą do krwi, czyli ze słodyczy najczęściej, szybko idzie poziom cukru do góry we krwi, no a organizm tam chyba, nie wiem, trzustka, czy tam jest inne organy, prawda, czy te które produkują... Nie trzustka?
Taka.
Trzustka. Produkują tam jakąś tak insulinę, tak próbują zbić ten poziom cukru, no ale ona idzie na pełną moc, ta trzustka, i nie jest w stanie zbić, bo jest taka duża ilość cukru w krótkim czasie, że ona nie może wyprodukować takiej ilości insuliny, żeby to zbić. No i to się potem powtórzy ileś razy, ona cały czas jest, w końcu tak pisał lekarz. I w końcu za któryś razy, nie wiem, czy piątym, dziesiątym, czy setnym, to nie wiem ile razy, trzustka mówi, nie będę podejmować żadnych działań, nie produkuję nic insuliny. Jest to niewykonalne zadanie, ja nie mogę zbić tego poziomu cukru, zaprzestaje działania. I nie reaguje. Jemy, cukier się podnosi, ona bezczynna. Tak, takie świadomość kurczę. Bo być może to także inne jeszcze powody, ale między innymi takie. To wydaje się logiczne. To wydaje się logiczne, że po pewnym czasie wszystko przestaje działać. Dla osobistych korzyści lub dla wielkości i wspaniałości swojej grupy religijnej często godzą się ludzie na wybaczanie prawdy i na akty niesprawiedliwości. I początkowo widzą te akty niesprawiedliwości w prawdziwym świetle, ale w miarę upływu czasu, w miarę jak bardziej czy mniej aktywnie popierają, choćby biernie popierają przez siedzenie cicho, na zasadzie nic nie mówmy, bo wezmą się i za nas, czyli bądźmy cicho, to po pewnym czasie tracą zdolność odróżnienia prawdy od błędu, a sprawiedliwości od niesprawiedliwości. Zaakceptują takie rzeczy, których 2 lata temu nigdy by nie zaakceptowali. Ale przez ten okres 2, 3, czy iluś letni takiego biernego choćby tolerowania, akceptowania nieprawdy i złego postępowania, swoją zdolność do odróżniania prawdy od nieprawdy, sprawiedliwości od niesprawiedliwości zatracili w bardzo dużym stopniu, jeśli nie zupełnie. Tekst pomocny dla nas to będzie Tytus 1. Zaglądamy do Tytusa. Tytus 1. Tytus 1, 15 i 16. Dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących, zauważmy niewierzących, nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni i do żadnego dobrego uczynku, dosłownie niezdatni albo zdyskwalifikowani. Jak mówi Biblia Warszawska na końcu? do żadnego dobrego uczynku nie nieskłonni. No, dokładnie, ja sobie zmieniłem u siebie niezdatni, zdyskwalifikowani, bo tak nieskłonni to taki niechętny. A okazuje się, że oryginał grecki mówi bardzo mocno. Do żadnego dobrego uczynku niezdatni albo zdyskwalifikowani, czyli w ogóle nie mają już możliwości, szans postępowania dobrze. Bo tak nieskłonny, no to jeszcze można, ale go zachęcić. Nie, już nie można go zachęcić. On już jest zdyskwalifikowany, doprowadził się do moralnej ruiny i jest zdyskwalifikowany. I o kim tu jest mowa, jak sądzimy? Czy tu jest mowa o grzesznikach tego świata? Ludziach tego świata, różnych politykach, celebrytach, albo różnych innych takich normalnych, szarych ludziach? No nie. Tutaj Paweł nie mówi o grzesznikach jakichś większych tego świata, ani o normalnych ludziach szarego świata, którzy tam z Bogiem za bardzo do czynienia nie mają, albo poganie, którzy sobie tam gdzieś żyją w różnych krajach. To mówi o takich, którzy wcześniej znali prawdę o Jezusie i przynajmniej byli usprawiedliwieni lub nawet poświęceni. Ale nie zachowali tego stanu, zamiast cały czas poddawać się wpływowi tejże prawdy, jako regule rządzącej ich życiem, dopuścili, żeby coś innego tą regułą się stało. Głównie samolubstwo takiego. Wskazują na to pewne fakty z tych wezetów. Zobaczmy, że okazują się oni tutaj tak są niewierzący albo niewierni. Greckie słowo można tłumaczyć tak i tak, to apistois, może być niewierzący, niewierny, czyli okazują się niewierni albo niewierzący. To znaczy, że kiedyś byli inni. Mamy tutaj twierdzenie, że znają Boga, tak? Utrzymują, że znają Boga. Czyli już wiadomo, podają wszyscy poganie i tacy daleko od Boga, znają Boga, czyli uważają, że są blisko Niego. Mamy potem powiedziane, że są nieposłusznymi. Są nieposłuszni, a więc znali jakieś zasady, którym musieli być nieposłuszni. Trudno nazwać nieposłusznym kogoś, kto nie wie, czemu miałby być posłuszny. Matka, tata nic dziecku nie powiedzieli. Wracają do domu i mówią, czemu byłaś nieposłuszna? A co ja zrobiłam? No miała się nie bawić w tamtym pokoju, a się bawiłaś. A to pokój już wysprzątany, bo goście przyjeżdżają. Nic mama, tata nie mówiłaś, zawsze się tam bawię. I myślałam, że dzisiaj się mogę. No ale dzisiaj to nie, bo już byśmy posprzątali gdzie wcześniej, tam miałaś nie wchodzić. Ale dziecku nie powiedzieli. A potem się dziwią, że było nieposłuszne. Jakby powiedzieli, to tak, bycie nieposłusznym oznacza, że ktoś musiał wcześniej znamieć prawdę. Tak jak Adam z Ewą, można powiedzieć, w Edenie byli nieposłuszni, bo wiedzieli, że nie wolno jeść, a zjedli. Kolejny fakt, który pokazuje, że są to ludzie, którzy znali prawdę i nawet byli prawdopodobnie poświęceni, to, że doprowadzają do skalania nie tylko umysły, mamy powiedziane, że jest umysł ich, tak? Pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Doprowadzają do skalania umysły, ale to się może zdarzyć każdemu. Ja mogę mój umysł skalać różnymi błędami, zależnie co czytam, co oglądam, to mogę do umysłu, to on mi najdzie. Ale także doprowadzają do skalania swoje sumienie. A to już nie jest takie łatwe. Niełatwo skalać swojego sumienia. Jest to możliwe tylko dla tych, którzy znają właściwą drogę prawdy i sprawiedliwości, ale nie idą zgodnie z tą drogą, z tą świadomością o prawdzie i sprawiedliwości. I ostatni element z tych dwóch wersetów, który pokazuje, że to nie jest byle kto, tylko są to ludzie przynajmniej usprawiedliwieni albo w większości także i poświęceni, że ostatecznie stają się niezdatni, zdyskwalifikowani do każdego dobrego uczynku. Nie są w stanie nic dobrego zrobić, nawet gdyby chcieli. Nie są w stanie. Ruina moralna. Człowiek nieznający zasad prawdy i sprawiedliwości nie może doprowadzić sumienia do stanu, w którym stałby się obrzydliwym, niezdatnym do żadnego dobrego czynu. To trzeba pogwałcić swoje sumienie wielokrotnie. Ono przestanie działać. Wtedy prawda, błąd nie ma znaczenia. Co mówię, co głoszę, co dzisiaj mi odpowiada. Jesteś chrześcijaninem? Było na jakimś filmie. Jesteś chrześcijaninem? Dzisiaj wieczorem tak. Dzisiaj wieczorem jestem. Jutro zobaczę, czym będę. W wyniku tego stają się oni gorsi niż świat, ale od tego momentu zacznę następnym razem, bo widzę, mam kolejny werset ze słowa naszego Pana, który powiedział Mateusza 6:22-23. To tylko odczytam, żeby wszyscy zapamiętali, gdzie przerwałem. I od tego momentu, takie dziwne będą te wykłady, takie po fragmentami, no ale skoro miałem czas, to zacząłem kolejną. W wyniku tego stają się gorsi niż świat. Ci, którzy znali prawdę, a potem inaczej postępują. I o tym nasz Pan mówi w Mateusza 6:22-23. I tym zakończymy. Światłem ciała jest oko. Jeśli tedy oko Twoje jest zdrowe, całe ciało Twoje jasne będzie. A jeśli by oko Twoje było chore, całe ciało Twoje ciemne będzie. Jeśli tedy światło, które jest w Tobie, albo było w Tobie, jest ciemnością, albo stanie się ciemnością, jakaż to będzie ciemność. Tak to dosłownie jest na końcu. Jakaż to będzie ciemność. Już sugeruję, już to widzimy, sam nasz Pan powiedział. I właśnie tu mamy pokazaną zasadę, która tłumaczy, jak to się dzieje, że bycie w prawdzie i niepostępowanie zgodnie z tą prawdą ostatecznie prowadzi do stanu gorszego niż przed poznaniem prawdy. A to już od tego momentu, czyli w Mateusza 6:22-23, będziemy kontynuowali następnym razem, kiedykolwiek by to nie było. A z tej części życzę braterstwu błogosławieństwa i dziękuję za uwagę.